Radio Kaszebę.
To jest na Widniku Kaszebę, na zegarach 3 minuty po godzinie 16. My informowaliśmy Państwa, że będzie w naszym studiu gość.
Któremu w Bieszczady było za blisko.
I tak trochę robiliśmy sobie taką małą bekę, Paweł, nie gniewaj się, ale tak zapowiadaliśmy człowieka, który rzucił wszystko i wyniósł się w Bieszczady, tylko trochę dalej. Paweł Frączek razem z nami. Dzień dobry, Paweł, tak oficjalnie.
Dzień dobry, cześć. Skóry też mamy.
Tak, no i tak właśnie, czy to jest zgodne z prawdą? Czy ty się trochę zgodzisz z czymś takim właśnie, że zostawiłeś wszystko i wyjechałeś nagle?
Może nie tyle nagle, ale w 2016 roku spakowałem plecak, kupiłem bilet z promocji na 100 dni do południowo-wschodniej Azji i tak rozpoczęła się moja przygoda. Głównie z Tajlandią. Rzucę tak jeszcze tylko na początek, że planowałem rok później polecieć sobie do Ameryki Południowej i od 9 lat jeszcze tam nie dotarłem.
No dobra, ale to tak 100 dni urlopu? Kto ma 100 dni urlopu?
Wiesz co, to nie tyle urlop,
bezrobotny.
Ale... bezrobotny, dokładnie. Nie rozdaję samochodów, a nie, to bezdomny rozdawał. Natomiast wiecie co, ja w tamtych czasach byłem DJ-em tutaj na Pomorzu, no i można było sobie załatwić trochę wolnego na zasadzie takiej, że skonsultować się i dogadać z miejscami, gdzie wcześniej pracowałem, że wylecę na 100 dni. Natomiast no nie był to urlop płatny.
No dobra, no wyjechałeś na to 100 dni. Co się tak po drodze wydarzyło? Bo zdarzyło się coś, co spowodowało, że tak rzadziej już w Polsce bywasz.
Zgadza się. Tam nie planowałem autostopować, natomiast poznałem Maćka, którego serdecznie pozdrawiam. On był też w swojej podróży 8-miesięcznej dookoła świata i namówił mnie, żebym z nim rozpoczął autostopowanie. Tak spędziliśmy ze sobą około 2 tygodni. Następnie on już poleciał w swoją stronę, ja kontynuowałem swoją podróż akurat po Tajlandii. No i tak się stało, że paręset kilometrów na północ od Bangkoku poznałem moją obecną żonę, która zatrzymała się. Dodam jeszcze, że to były walentynki.
Ojej.
Podwiozła mnie co prawda tylko około 80 kilometrów, no ale tak rozpoczęła się nasza wspólna przygoda.
To takie full romantic.
Wiedziałem,
nie?
Że to o kobietę musi chodzić. Zobacz, mamy scenariusz na kolejny film.
No, zabrzmiało dobrze. Takie spotkania
z ciekawym
człowiekiem miałeś. No i co się wydarzyło potem? No bo tak na początku to tak, jak to się mówi, trzeba ze sobą pochodzić trochę, nie?
Tak jest. Trochę zmieniłem swoją trasę na podróży. W sensie, ja akurat byłem w drodze do Birmy, tam spędziłem około 2 tygodni, ale... podczas tej 1,5-godzinnej jazdy pierwszej naszej wspomniałem, że będę wracał tą samą trasą 2 tygodnie później, a że moja żona akurat tam pracowała w tym rejonie i wracała na północ do swojej mamy bardzo często na weekendy, no to tak się dogadaliśmy, że zaoferuje mi kolejną podwózkę. Ja już byłem bardzo szczęśliwy, że nie będę musiał szukać transportu. I tak spędziliśmy kolejne kilka dni. Ja później pojechałem do Laosu. Miałem w planach jeszcze Wietnam, Kambodża, ale odpuściłem. Wróciłem na ostatni miesiąc do Tajlandii, gdzie spędziliśmy wspólnie czas. A następnie, to był rok 2016, przez następne 4-5 lat po prostu lataliśmy do siebie. Ja na miesiąc, na dwa, ona tutaj na miesiąc w trakcie swoich wakacji.
Czyli to nie było od razu tak, że postanowiłeś, dobra, zostaję z tobą?
Aż tak nie, jednak no coś jeszcze tutaj powiedzmy w Polsce człowiek miał takie swój ogon, który trzeba było w pewnym momencie już odrzucić.
Nie odciąłeś pępowiny gwałtownie na raz.
Nie, ja nie należę do tego typu ludzi.
I jak ci tam w tej Tajlandii? No bo to jednak inna kultura, tak? No, inni ludzie, troszkę izolacji. Opowiadaj.
Tak, ja przyjmuję, że wyprowadziłem się tam powiedzmy około 3 lata temu. Mieszkamy w tej chwili na wyspie Phuket na południu Tajlandii i oczywiście można patrzeć na to, że i wyobrażać sobie, że to tropikalne klimaty, plaża oczywiście niedaleko, tak jak tutaj mamy choćby w Gdyni czy na Pomorzu. Natomiast no tak jak wspomniałeś, jest trochę tej izolacji i to chyba trochę dociera do człowieka dopiero po dłuższym czasie. Ja bym powiedział taką, że po 2 latach. Natomiast no, mamy akurat jeszcze to szczęście, że jesteśmy w stanie raz w roku przylecieć tutaj do Polski w porze letniej. W tej chwili tam jest pora deszczowa, więc tak 3-4 miesiące no, prawie codziennie leje. Miałem nadzieję, że będzie troszkę słoneczniej w Polsce. Ale tak, no wracamy do Polski. Ja nie potrafię się odciąć od swojej kultury ojczyzny i cieszę się, że możemy tutaj przylecieć.
W jakim języku rozmawiacie?
Rozmawiamy głównie w języku angielskim. Żona już trochę mówi w języku polskim. Może nie już, bo to już dobre kilka lat, więc ja z kolei trochę języka tajskiego oczywiście też się nauczyłem. Mamy teraz 3-letniego syna i to jest chyba takie spoiwo, które wspomaga nas w tej nauce, ponieważ uczymy go właśnie, ja mówię do syna w języku polskim, małżonka po tajsku, a wspólnie jeszcze w języku angielskim.
I więc... słuchacie Radia Kaszuby jeszcze na to wszystko.
I jeszcze po czwarty kaszubsku. Język, trzeba będzie wprowadzić język kaszubski oczywiście.
Ja się tak zastanawiam, gdybyśmy zapytali naszych słuchaczy, jak wygląda Paweł, to co by powiedzieli, bo tak opowiadamy o człowieku globtroterze, który no gdzieś tam jechał na stopa, jakieś takie tajemnicze miejsca miał zwiedzać. Zanim Paweł przyszedłeś i ciebie zobaczyliśmy, to ja tak oczekiwałem, wiesz, takiego pojechanego gościa z dredami jakiegoś wydzieranego prawda, po czubek głowy, który wejdzie na to jakimś skrętem.
Zupełnie normalny gość.
No tak, 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 tak. Wyglądasz, tak powiem, bardziej jak pracownik korpo.
Nie, no wiem, to było
stwierdzenie. Nie odpowiadaj.
Dobra, a ja mam jeszcze jedno pytanie, bo coś co mnie bardzo interesuje.
Na pewno wszystkich, na pewno wiem, o co zapytasz.
Nie, o kwestie bezpieczeństwa w ogóle, aha, bo jak powiedziałeś w ogóle Tajlandia i stop, no to autostop, no to dla mnie to już było, o matkę, ja bym się nie odważył.
Tak, to dla mnie była całkowicie nowa przygoda w tamtym czasie i ja miałem wtedy 29 lat i pomimo, że można by pomyśleć, że okej, wziąć plecak, wylecieć na 100 dni, to już jest bardzo odważna decyzja, natomiast do mnie to chyba tak dotarło dopiero tam na miejscu, jak po trzecim dniu mówię, kurczę, 97 dni, muszę się stawić z powrotem tu w Singapurze, co ja będę robił, nie? I wracając do stopa, to faktycznie pierwsze takie momenty człowiek miał obawy i to jest chyba naturalne w życiu, że cokolwiek robimy nowego, to... stawia nas w jakiejś takiej sytuacji stresowej. Ja też pamiętam, że wcześniej jak pracowałem jako DJ, to nie wiem, pierwsze wesele prowadzone, tak, gdzie trzeba było wystąpić przed publiką tak bardziej oficjalnie, wiadomo, bardzo doniosła impreza. Natomiast jak już robimy to
przychodzi po raz... wujek i każe pójść coś zenka.
Tak, to całe życie praktycznie za konsolą chyba mamy tego typu wspomnienia. Natomiast jeżeli to już jest piąty, dziesiąty raz, to wydaje mi się, że przyzwyczajamy się do pewnych sytuacji, stajemy się wewnętrznie tacy bardziej pewni siebie. Więc tak było z tym stopowaniem. Zakładałem sobie jakieś powiedzmy 300-500 kilometrów trasy na dany dzień, ale co było chyba piękne właśnie w tym wszystkim, że można było sobie planować, a życie tak naprawdę kierowało nas swoimi torami. No i mnie tak pokierowało, że nie sądziłem, że zapuszczę w cudzysłowie korzenie akurat w Tajlandii. Ale jak widać, przypadków chyba nie ma i warto po prostu... Tak czasami myślę, rzucić się z tym prądem wody.
Wiesz co, Paweł, tak sobie myślę, że wielu z nas troszeczkę ci tak zazdrości, no bo tak chyba mamy tak z tyłu głowy, nie bez powodu się wzięło to powiedzenie, no. Rzucić wszystko, wyjechać właśnie w Bieszczady. Jest zawsze tylko takie jedno ale, czy właściwie na dwa, pewnie tam rodzina i różne sprawy, ty akurat miałeś czystą kartę, więc mogłeś sobie na to pozwolić, no ale ta rzecz chyba bardzo istotna to finanse, no bo przecież tak rzucić wszystko, prawda, no to trzeba mieć za co potem gdzieś tam
ale
funkcjonować.
Ale mówił, że bilet był w promocji.
Na drugim końcu świata, no tak, no ale w tej chwili
to
czy czegoś
czasy,
trzeba
że można było kupić bilet za 1500 zł.
Jaki miałeś pomysł na życie tam?
Po tym jak się poznaliśmy, nie sądziłem, że będę tam również DJ-em.
Właśnie chciałem zapytać, czy tam coś przeszczepiasz muzycznego na tamtejszy rynek?
Nie, ale co do właśnie tak jakby tęsknoty, to ostatni rok zaczęły się pojawiać pomysły, żeby sobie może jakąś małą konsolę kupić i nawet w domu pograć trochę muzyki, a być może pójść do jakiegoś baru czy do klubu, co zresztą robiłem w 2016 roku.
Ty wiesz, że od tego się nie ucieknie, nie? I się tego nie zapomina.
Tak jest, pasja oczywiście, która siedzi w sercu do muzyki, to nie da się tego wygasić. Natomiast co ciekawe, wtedy w 16 roku miałem ze sobą muzykę na pendrive, miałem swoje słuchawki DJ-skie, które służyły mi po prostu też w trasie do słuchania muzyki i w kilku miejscach, zarówno w Tajlandii, jak i w Laosie zagrałem. Jeżeli ktoś był w Tajlandii, to w Bangkoku może kojarzy taką słynną ulicę Khao San Road, tam jest bardzo dużo klubów naprzeciwko siebie i też takich ulicznych barów, gdzie grają DJ-e. Dla mnie to było w tamtym okresie taki też powód może do dumy, tak oczywiście tam zagrałem za przysłowiowe piwko, ale no fajnie było po prostu móc oddać część siebie w formie właśnie takiej ekspresji muzycznej Azjatom. Natomiast co do finansów, no to w tamtych czasach właśnie kupić bilet, a w Azji podróżując na stopa, no nie trzeba mieć jakichś dużych budżetów. Pamiętam chyba najtańszy hostel, który mnie kosztował, to by było 12 zł za łóżko w jakimś tam hostelu, w takim, wiadomo, wieloosobowym.
Z wężami?
Nie, bez węży. Węże miałem, jak spałem w namiocie, bo miałem taki namiot jednoosobowy ze sobą i zdarzyło mi się spać gdzieś też w lesie czy na plaży. I powiem wam, że teraz bym chyba tego nie powtórzył, ale na tamten czas, 29 lat, naprawdę polecam każdemu.
Jak starość.
Albo nawet, tak, starość. Albo też ostatnio gdzieś tam, a propos właśnie jakichś 18 urodzin, miałem okazję komuś życzyć. I to jest chyba właśnie dosyć takie ciekawe, żeby może nawet niekoniecznie na 100 dni, ale na przykład na miesiąc, jeżeli jest taka możliwość, rzucić się w totalnie po prostu obcą kulturę.
Kulturę, kuchnię. Co tam jedzą?
Wszystko jedzą. Albo na słodko, albo na ostro. Więc albo jemy naprawdę mega pikantne dania i jeżeli zamawiamy i powiemy nawet do nich no spicy po angielsku, że tak, to nie ma być ostre, to znaczy, że to będzie jedna papryczka zamiast tam czterech czy pięciu. No moje ulubione jedzenie to będzie chyba albo papaja salad, to jest świeża papaja skrojona i tam wrzucają orzeszki, jakieś suszone takie małe krewetki, plus tam jeszcze jakieś te swoje sosy. Bardzo oczywiście dużo owoców morza można zamówić w kuchni. Aczkolwiek tu też znowu tęsknota, po jakimś czasie człowiek ma ochotę i pójdzie, zamówi sobie, albo właśnie, no na Phuket mamy o tyle fajnie, że jest dużo też europejskiej kuchni.
Właśnie chciałbym zapytać.
Pójdziesz na, że nie na skabowego, ale na sznicla, czy na jakieś tam żeberka, okay, tego typu rzeczy. No nie da się tego wykorzenić z własnego żołądka i kubków smakowych.
No dobra, czyli Maćku, mamy pomysł teraz na urlop, nie? Jak będzie schabowy, nie?
Ja jestem na schabowego w Tajlandii.
Fanem Pattaya jestem, także ja bym sobie poradził na pewno z tym. No dobra, Paweł, ale to nie z DJ-ki tam żyjesz, prawda? Co teraz tam robisz?
Oczywiście nie. W 2017 roku miałem najpierw pomysł, żeby polecieć do Tajlandii i uczyć tam języka angielskiego. To był chyba do tej pory dalej też jeden z popularnych takich sposobów, żeby tam się zaczepić, ponieważ kraje, chyba mogę powiedzieć miał, że kraje azjatyckie, ale na pewno Tajlandia ma bardzo długą listę zawodów zakazanych, których my jako obcokrajowcy nie możemy wykonywać. Oni na w ten przykład? Sposób nie możesz być taksówkarzem, przewodnikiem turystycznym. Możesz oczywiście zatrudnić przewodnika, może tworzyć swój biznes, tak? Ale masz wtedy wymóg, że musisz zatrudnić na przykład tam 3 osoby. I ty możesz jakby sprawować pieczę nad tym, ale nie możesz jakby być fizycznie tą osobą, która będzie odprowadzać, nie? Bo to mnie to świetnie broni lokalny rynek pracy. Więc no to są takie dwa przykłady. Nie wiem, czy też fryzjer może do tego też nie należy, ale takie rzeczy, z których oni żyją, to nie są też jakby dla nich, powiedzmy, dochodowe może zawody, ale bardzo dużo ludzi ich wykonuje. Naprawdę w Tajlandii jest bardzo dużo fryzjerów. Cenę, powiedzmy tak, żeby może zobrazować, można już za 12 zł, 15. Oczywiście też można znaleźć fryzjera za 40-50 męskiego. Natomiast z czego ja żyję? No nie poszedłem w naukę języka angielskiego. W 17-18 roku przebranżowiłem się, poszedłem w kierunku IT. Mimo, że nie mam nic z tym wspólnego, jeżeli chodzi o moje wykształcenie, bo kończyłem stosunki międzynarodowe na marynarce wojennej w Gdyni. No zajęło mi, wróciłem, to znaczy wtedy mieszkałem w Polsce tutaj i zajęło mi, no powiedzmy, cały rok czasu, żeby złapać pierwszą pracę. I jeszcze przed 2020 rokiem udało mi się wskoczyć już na pracę zdalną, zanim ona jeszcze stała się powszechna z wiadomo jakich przyczyn. No i w tej chwili pracuję jako kontraktor, już wyniosłem, że tak powiem, swój cały ośrodek biznesowy tam do Azji i pracuję jakby stamtąd, globalnie.
To ja jeszcze jedno pytanie przed przerwą. A jakichś tam ziomków stąd spotkałeś?
Bardzo dużo.
Dużo?
Bardzo dużo.
Czy nie jesteś jedyny z biletem promocyjnym?
Nie, coraz więcej ludzi. Wydaje mi się właśnie, że też po 20 roku dużo ludzi zaczęło szukać jakichś nowych wyzwań. Aczkolwiek znowu wracając do tej tęsknoty, trafiłem ostatnio na jakiś artykuł, podesłał mi znajomy, że pewna pora, ale polska para postanowiła wrócić stamtąd do kraju, że się nie odnaleźli. I wydaje mi się, że to też dla niektórych ludzi może być oczami wyobraźni raj. A potem na miejscu stykamy się z rzeczywistością. I ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że nauczyłem się bardzo dużo takiej fleksyjności, jeżeli chodzi o życie na przykład stajami. Takiego odpuszczania, że nie wszystko musi być idealne. Ja gdzieś sam w sobie byłem takim dużym perfekcjonistą i wiecie, człowiek sobie gdzieś tam szpilki stawiał, jak mu coś nie wychodziło i się denerwował. Może i niepotrzebnie, bo ci ludzie naprawdę mają takie lajtowe podejście do życia. Ale ja przy swojej żonie właśnie się nauczyłem coś tak, wiecie, bardziej lajtowo podchodzić.
Ale masz z tyłu głowy to, że kiedyś możecie wrócić? tutaj?
Wiesz co, świat jest tak przewrotny, że chyba nie można powiedzieć, że nigdy tu nie wrócimy. I na chwilę obecną chcemy mieszkać tam, a co będzie za lat, nie wiem, 2, 3, 5, 10.
Okej, kończymy wątek, za chwilę do rozmowy wrócimy.
Za chwileczkę o tej motoryzacji właściwie, bo też spotkaliśmy się o tym, żeby o motoryzacji właśnie porozmawiać, o twoim wielkim hobby, o twojej pasji, o tym za momencik. Paweł Frączyk razem z nami, do rozmowy zaraz wracamy.
Radio Kaszebę. Jasne, odlewaj.
To na Widniku Kaszebę, 22 minuty po godzinie 4. Powracamy do rozmowy z naszym gościem, Paweł Frączyk, dzisiaj razem z nami. Człowiek, który no, udowadnia, że marzenia są po to, by je spełniać. Przed przerwą trochę wprowadziliśmy Państwa w jego historię, powiedzieliśmy, skąd się wziął w Tajlandii, jak tam zamieszkał, jak znalazł żonę. Okazuje się, że ta tęsknota za krajem była na tyle duża, że zacząłeś poszukiwać też twojego kolejnego konika, czyli elementów motoryzacyjnych w Azji.
Tak jest. Ja w ogóle pierwszy to samochód, który kiedyś kupiłem, to już był z lat 80. Potem gdzieś z kolegami właśnie w 2012-13 roku trochę rozwinęliśmy w sensie pasje podróżnicze. Zainspirowaliśmy się tam jedną grupą podróżniczą z Polski i kupiliśmy starego Volkswagena, przerobiliśmy go sobie na takiego busa do spania, pojechaliśmy nim na Bałkany, to był 2012. I tak poszedłem trochę klimaty właśnie starych Volkswagenów. Natomiast no, wyprowadzając się tam do Azji, no miałem z tyłu głowy, że gdzieś chciałbym w przyszłości wrócić do klasycznej motoryzacji, ale nie sądziłem, że znajdę na ogłoszeniu na Facebooku na sprzedaż Poloneza Borewicza, rocznik tam około, on jest 80, bo to też ciężko stwierdzić do końca.
Kolor?
Złoty, VIP.
A blachy jak się zachowały?
Blachy lepiej niż w Polsce, nie sypią tam soli.
Okej, okay, ale to będąc tam, w Tajlandii, na Facebooku, lokalnie w Tajlandii, ktoś miał Poloneza.
Tak, był wystawiony na tajskich blachach, kierownica po prawej stronie, bo tam mam oczywiście ruch lewostronny. I co ciekawe, tak gdzieś zapostowałem dla znajomych, mówię, słuchajcie, chyba trzeba Poloneza tu kupić w Azji. I chciałem go kupić, napisałem wiadomość, ale po 2-3 dniach to ogłoszenie w ogóle zostało zdjęte jako sprzedane. I opowiedziałem miesiąc później tą historię znajomemu, który mnie nakłonił, a weź jeszcze raz poszukaj. I on w ogóle tam był, nie był jako Polonez, tylko jako Fiat. A skąd w ogóle ten pomysł? Bo będąc w 2016 roku po raz pierwszy widziałem jednego Poloneza gdzieś tam na trasie bliżej Bangkoku i tak chyba, nie wiem, któregoś razu stwierdziłem, że ja zobaczę, czy coś to w ogóle jeszcze jest w tej Tajlandii. No i to samo ogłoszenie pojawiło się z tymi samymi zdjęciami, trochę droższe, okazało się, że pośrednik je wystawił, no i kupiłem go tak w ciemno, w sensie tam płaciłem, zresztą zadzwoniliśmy z żoną, bo on, oczywiście ten człowiek nie mówił po angielsku, zapłaciliśmy jakąś tam małą zaliczkę. I miesiąc później czy dwa poleciałem i to też taka historia z kolegą na spontanie wsiedliśmy, on był strasznie zakurzony w środku pańczyny, grzyb i tak dalej, ten facet nie miał pojęcia o historii tego samochodu, to wiecie, jak w Polsce się mówi o tych historiach, tam bity, nie bity, to w ogóle człowieka nie interesuje, w jaki to jest stan, przegląd i tak dalej, silnik odpalił, przejechaliśmy paręnaście kilometrów do jakiegoś punktu takiego diagnostycznego. Spojrzeli na ten samochód, powiedzieli, że 600 km możemy jechać, ale powoli 50 na godzinę. No i jechaliśmy 3 dni, bo po drodze nam opony jakieś tam wybuchły.
Doczekałeś historii tego samochodu, jak się tam pojawił i...
Akurat tego konkretnego modelu próbowałem...
Bo jeśli, przepraszam, że tego wtrącę, jeżeli kierownica była po prawej, to była pewnie jakaś wersja eksportowa.
Zgadza się. To, co zdążyłem przez ostatnie półtorej roku zgłębić, to na Wikipedii mamy taką informację, że ponoć 193 sztuki zostały wyeksportowane do Tajlandii. I faktycznie trafiłem na materiały promocyjne Polonezu w języku tajskim. Takie stare z książek wyciągnięte jakieś broszurki czy plakaty, to też na Facebook Marketplace znalazłem, bo w ostatni rok to się trochę tam, możemy o tym za chwilę pewnie porozmawiać. Natomiast faktycznie był importer, firma w Tajlandii, która w latach 80. sprowadzała też włoskie Fiaty do Tajlandii. Niestety zbankrutowali w latach 80., więc nie ma w tej chwili dostępu prawdopodobnie do archiwów do tych firmy. Natomiast no, z tego co wiem, to one prawdopodobnie szły w częściach, tam były montowane i jeszcze z Polski według Wikipedii około 1800 sztuk Fiata 125P też zostało wyeksportowane.
Wiesz, mi chyba nawet kilka dni temu gdzieś mignął jakiś post, widziałem Poloneza z dziwnymi rejestracjami, z kierownicą po prawej stronie. Nie mówię, że Tajlandia, ale gdzieś jakiś materiał o eksportowych Polonezach mi śmignął, także temat nie jest mi obcy.
Skoro już teraz rzuciłeś temat, to ci się będzie wyświetlało cały czas. Także spokojnie.
Tak, mikrofony nasłuchują.
Tak, dokładnie.
Algorytmy już cię wychwyciły, wyłapały cię jeszcze. No dobra, to co z tej Poloneza, to już mamy jakby, wiemy już co
i teraz
jak.
Jeździsz, poczekaj, jeździsz teraz dalej, obierzesz Tajlandię Polgerem w tej chwili, czy on już jest gdzieś
ja
tam na
żyletki? Ja bym chciał nim jeździć, ale jeszcze go naprawiam. Chodzi o to, że no one niestety, te samochody tam są w stanie dosyć opłakanym, szczególnie jeżeli chodzi o zawieszenie. Jak się okazało, to tam praktycznie wszystkie te gumy, jakieś tulejki i tak dalej, no pognite, poparciałe.
Czy ile przebiegu on miał?
Nie mam pojęcia, bo tam licznik nie chyba tylko do 100 tysięcy, ja się przekręca, więc tam w żadnej historii takiej elektronicznej systemów jeszcze chyba jak u nas nie ma. Może dla nowych aut.
Ile dałeś za niego?
Niech to będzie powiedzmy około 4-5 tysięcy złotych. Pewnie byście pomyśleli, że 400-500 zł, ale tam samochody są dosyć drogie. Są to jest jednak towar luksusowy w Azji, bo ludzie jeżdżą skuterkami, nie? Którzy powiedzmy mają tam jakieś mniejsze budżety. Ile włożyłem, nie pytajcie, ale jeździ. Ale to jeszcze co ciekawe, może opowiem, że ten samochód, on miał oryginalnie silnik od FSO, natomiast już nie pamiętam w którym dokładnie roku, ale powiedzmy z 10 lat temu, ktoś mu przełożył silnik Toyoty z automatem. On nie miał w ogóle włożonej nagrzewnicy, natomiast ma klimatyzację. Tam generalnie montują wszędzie klimę, nie? Więc to jest taki dosyć unikatowy
Polonez. Po co nagrzewnica w Tajlandii?
Nie wiem. I zresztą tak jak w sumie gdzieś tam wrzucałem trochę materiałów na social media, wydaje mi się, że to może być tego typu przerobiony Polonez chyba jedyny na świecie. Z automatem, z silnikiem Toyoty, z klimą i kierownicą jeszcze po prawej stronie.
Poloneza z klimą to jeszcze nie widziałem. Korbka była to.
Turbotronik tak zwany. Tak,
co poza tym Polonezem?
No zaczęło się od Poloneza i tą historię właśnie przejazdu tam 3 dni z kolegą. Nagrywałem sobie gdzieś tam telefonem takie wspomnienia i poprosiłem kolegę, żeby mi to zmontował. Wrzuciliśmy to na YouTube'a. Łącznie w tej chwili tam chyba 100 tysięcy ludzi to obejrzało. Zaraz tam po wrzuceniu 50-60 stwierdziłem, że to jest taki temat chyba dosyć unikatowy i też ciekawy, bo no jednak Polonez jest polskim wytworem, aczkolwiek już przez ten rok nasłuchałem się, czy to polskie, czy włoskie, czy nie. No dla mnie jest to jednak wyprodukowane w Polsce i to też właśnie z tą tęsknotą. Skąd w ogóle pomysł, żeby go kupić? Żeby mieć część jakiś taki pod domem tej polskości i na pewno to się w ten samochód wyróżnia się na tle samochodów azjatyckich. No i w ciągu roku pojawiły się jeszcze 2 Fiaty 125P, które też tam wyskoczyły nagle na Facebook Marketplace, ale już trochę ten temat bardziej, że tak powiem, śledziłem.
Czy one mają ten licznik tam z tą taką czerwoną miarką wyskakującą z lewej strony?
Taki termometr, no jak to się mówi tam w prawo, dobre. Lewo. No. I co ciekawe, one prawdopodobnie już od samego początku miały włożone silniki japońskie, bo tam trochę też znalazłem... Rozmawiałem z jednym człowiekiem, który handluje jakimiś częściami w Bangkoku, w sensie online. Jeden ma silnik od Nissana, jeszcze z gaźnikiem taki stary 1.5, a drugi ma silnik od Mitsubishi. Więc to takie naprawdę... To
takie GTR.
No, ten silnik od Mitsubishi, on ma 120 czy 130 koni, on tak dosyć wyrywny jest. Natomiast, no, są to ciekawe rzeczy... I też właśnie to mnie skłoniło do nagrywania materiałów o tym trochę, żeby podzielić się z ludźmi, szczególnie, że mamy, się okazuje, ja nie wiedziałem, bo nigdy tak fanem FSO w Polsce nie byłem wcześniej, że naprawdę mamy bardzo dużą grupę wyznawców, ludzi, którzy kultywują te samochody, odbudowują, jeżdżą nimi. No w tym roku mam nadzieję latem trochę też pojeździć po jakichś muzeach, żeby też się trochę wdrożyć w tą w naszą historię FSO, która się okazuje wyeksportowana została daleko do Azji i używana do dzisiaj, bo te samochody, które no, to naprawdę nie były szroty, w sensie no, szroty, no wymagały trochę jakiegoś wkładu, no, ale silniki odpalane i te samochody jeździły sobie po tych drogach tajskich.
Może jakiś rajd trzeba zorganizować?
Mam taki pomysł na przyszły rok, żeby przyjechać Polonezem do Polski drogą lądową. Trasę mam sprawdzoną przez znajomych z Malezji, którzy kiedyś jechali starymi Volkswagenami do Niemiec, ale jechali przez Polskę w 2017 roku. Jestem na etapie w tej chwili układania tej trasy i plan jest taki, żeby w 26 wystartować w lutym około. Właśnie jak tam jest jeszcze pora sucha, i dojechać do Polski na kwiecień, maj, żeby nie było za zimno, no bo pamiętajmy, że nagrzewnicy w samochodzie nie ma, więc trzeba
I w ogóle musisz Rosję ominąć, tam ciśnie na Kazachstan, nie?
Tak, generalnie się dojeździ w tej chwili przez Chinę, potem Kazachstan i można na dół zbić przez chyba tam Turcję wjechać do Europy. Co ciekawe, koniec marca gościłem parę na Phuket Polaków z psem, którzy wyjechali właśnie ponad rok temu kamperem z Polski. Są już ponad rok czasu w podróży. Zatrzymali się u nas na parę dni. I też tak jak rozmawialiśmy sobie, że dla wielu ludzi to się wydaje niemożliwe, albo też, że wymaga nie wiadomo jak wielkiej papierologii, logistyki, a to wcale nie jest prawda.
Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, powiedz Paweł, tak ktoś, jeżeli ma tak z tyłu głowy taki pomysł na to, żeby zmienić swoje życie i właśnie trochę pójść tak w twoje ślady, to doradzasz, czy tak bardziej mówisz, ja żałuję?
On pyta, bo ja już widzę tę iskrę w jego oku, niech siebie tam widzi u ciebie, nie?
To jest to marzenie takie gdzieś tam, jak się patrzy w dal. Zdecydowanie tak, patrząc po sobie, wydaje mi się, że co najmniej raz w życiu rzucić się na taką głębię jest warto, bo ja tak pamiętam sprzed tych 9 lat, że faktycznie podróżując tam wśród tych Azjatów, czy stopem, czy jakimś autobusem, naprawdę mamy bardzo dużo czasu, żeby pobyć samemu z własnymi myślami, popatrzeć w przyszłość, pomyśleć o przyszłości. Zdecydowanie tak. Podróże samotne na jakiś czas, wydaje mi się, że raz w życiu trzeba coś tak trzeba. Może nie trzeba, ale warto.
Dziękujemy ci bardzo za wizytę w naszym studiu. Człowiek, który rzucił wszystko i wyjechał do Tajlandii, udowadniał, że marzenia są po to, by je spełniać. Paweł Frączyk dzisiaj razem z nami. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję.